Dzień dobry. Przed mikrofonem Anatol Jaśkowiec.
I Michał Górski. Witamy w podcaście Mercator.
Czyli z łaciny handlarz.
Razem będziemy Państwu opowiadać o problemach tego świata z perspektywy gospodarki, handlu i polityki.
Podcast jest realizowany jako projekt Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
Zapraszamy do słuchania.
Dzień dobry Państwu. Dziś kontynuujemy naszą serię odcinków o sankcjach gospodarczych, ich skuteczności, historii i o tym, czy w ogóle mają sens. Tydzień temu mieliśmy okazję występować w Polskim Radiu Lublin, gdzie wypowiadaliśmy się na temat obecnych sankcji na Rosję i dziś powracamy do tego tematu, ale to my będziemy zadawać pytania, bo naszym dzisiejszym gościem jest pani Agnieszka Gąsiorowska.
Witam Państwa.
Bardzo nam miło Panią gościć. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani Mecenas. Pani Mecenas jest prawnikiem w kancelarii Pavesio e Associati with Negri Clementi z siedzibą w Turynie, Mediolanie i Rzymie. Pani Mecenas reprezentuje klientów z Włoch i nie tylko, w sprawach, w których istotny jest element sankcji międzynarodowych. Nie jest to czymś zaskakującym, jeżeli weźmiemy pod uwagę tradycyjnie silne więzi handlowe pomiędzy Włochami i Rosją. Warto zaznaczyć, że wymiana handlowa przed rosyjską agresją na Ukrainę wynosiła ponad 20 miliardów euro rocznie, a we Włoszech jest ponad 2,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, których właścicielami są albo Rosjanie, albo podmioty kontrolowane przez obywateli rosyjskich. Dzień dobry Pani Mecenas.
Witam raz jeszcze.
Pani Mecenas, chcielibyśmy z Anatolem zacząć od takiego pytania, powiedziałbym o charakterze ogólnym, ale ustawiającym całą naszą dyskusję. Często słyszymy, że sankcje nie są instrumentem funkcjonującym. Czy da się je z łatwością omijać? A czy patrząc z lotu ptaka, faktycznie uważa Pani, że jest to takie proste wyjaśnienie, jak mówią o tym sceptycy wojen ekonomicznych?
Nie powiedziałabym, że jest to tak proste, jak mówią sceptycy wojen ekonomicznych, ale faktycznie zdarza się w praktyce. O praktyce w tej chwili trudno zresztą jeszcze mówić, ponieważ brak wystarczających danych, temat jest stosunkowo nowy. Sankcje wprowadzono, stosujemy je od roku i praktyka kształtuje się, jest płynna. Ponadto brak wiarygodnych danych statystycznych w tym zakresie. Brak ten wynika z kilku czynników. Po pierwsze, jak wszyscy wiemy, rosyjska propaganda modeluje na własne potrzeby dane statystyczne dotyczące skutków sankcji unijnych. Po drugie, zachodnie firmy konsultingowe, które zajmowały się gromadzeniem i publikacją danych na temat rynku rosyjskiego, wycofały swoich pracowników z Rosji i nie są już w stanie opracowywać wiarygodnych danych na ten temat. Poszczególne kraje członkowskie niechętnie dzielą się danymi statystycznymi na temat naruszeń sankcji i skuteczności ich egzekwowania z różnych powodów. Po pierwsze, niechęć do ujawnienia problemów interpretacyjnych, po drugie, niechęć do ujawniania danych na temat niskiej wykrywalności takich naruszeń i niechęć do bycia porównywanym w zakresie wydajności własnego systemu kontroli. Nie zapominajmy również o względach politycznych. Nie wszystkie ugrupowania polityczne w danym kraju członkowskim mają na kwestie sankcji taki sam pogląd. Także choć potrzeba stworzenia skutecznych mechanizmów wdrażania i kontroli przestrzegania sankcji wydawała się oczywista od samego początku, to dopiero w ostatnim czasie głosy podnoszące potrzebę zwiększenia skuteczności uchwalonych już sankcji zdają się przeważać nad głosami domagającymi się rozszerzenia sankcji na wciąż nowe obszary. Także proponuję, byśmy o tym, co w kwestii skuteczności egzekucji sankcji zrobiono do tej pory, porozmawiali w dalszej części podcastu. A teraz przypomnijmy kilka powszechnie znanych faktów, na które często powołują się przeciwnicy sankcji i zastanówmy się, czy rzeczywiście sprawa wygląda tak pesymistycznie, jak to odmalowują. Otóż, jak podają agencje prasowe, eksport paliwa i technologii jądrowych z Rosji wzrósł w 2022 roku o 20%. PKB spadł jedynie o 2,3%, a nie o liczbę dwucyfrową, tak jak zapowiadano, a rubel trzyma się mocno. Co więcej, z analiz firm konsultingowych wynika, iż po rocznej przerwie wartość importu do Rosji niektórych towarów objętych sankcjami, a mowa tu głównie o półprzewodnikach, układach scalonych, innych towarach o zaawansowanych technologicznie, w tym takich, które kwalifikują się jako towary dual use, wróciła już do poziomu sprzed inwazji na Ukrainę. I to jest oczywiście, to są dane dosyć alarmujące. Co dzieje się, co to powoduje zdaniem przeciwników sankcji? Właściwie co powoduje to w rzeczywistości? Po pierwsze, towary importowane wcześniej z Unii, w tej chwili ze stratą dla dostawców unijnych, importowane są z Chin i z innych krajów spoza Unii Europejskiej, które nie przystąpiły do systemu sankcji. Po drugie, częściowo są to te same towary unijne, które drogą okrężną docierają do Rosji za pośrednictwem takich krajów pozornie neutralnych jak Turcja, Serbia, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy kraje Azji Środkowej. Czy są to kraje teoretycznie neutralne, ale porównując dane statystyczne po roku odnotowujemy, że kraje te dziwnym trafem zwiększyły znacznie w ciągu ostatniego roku poziom importu z Unii Europejskiej analogicznych towarów i w tym samym czasie zwiększył się poziom importu tych samych towarów z tych krajów do Rosji. Także 2 plus 2 równa się 4, faktycznie ten drugi obieg istnieje. Mhm. Doskonałym przykładem jest tu Kazachstan, który od początku wojny prowadzi podwójną grę, zarówno dyplomatyczną, jak i gospodarczą, bo deklarując poparcie dla systemu sankcji unijnych, prowadzi jednocześnie intensywną kampanię wspierania rosyjskich inwestycji bezpośrednich na terenie swojego kraju.
Akurat właśnie, chciałbym mógł się wtrącić tutaj a propos Kazachstanu, no właśnie, bo Kazachstan w sumie już od tak naprawdę jeszcze za Nazarbajewa prowadził politykę wielowektorową, że oni z jednej strony właśnie opierają się na wszystkich i na każdym do końca, bo muszą jakby utrzymać się, bo są małym krajem, znaczy dużym geograficznie, małym pod względem demograficznym, który nie może zatonąć. W związku z tym polega na tym, że nie mogą pójść za bardzo w jedną stronę do nikogo, na przykład oprzeć się tylko na Unii Europejskiej albo na Rosji, bo po prostu staną się od nich zbyt zależni. Więc to też taki aspekt a propos Kazachstanu. Mam też tutaj pytanie od razu. Mhm. No bo z jednej strony mamy tak, że sankcje nie są, że te blokady, te embarga nie są w 100% skuteczne, co właśnie widzimy poprzez omijanie eksportu. No to wynika między innymi ze skonstruowania tych przepisów. Ale czy tak naprawdę nie chodzi o to, że nie chodzi o to, żeby ta blokada była w 100% skuteczna, ale na przykład o tyle, żeby zmniejszyć ten przepływ o 70% czy coś takiego, bo to i tak już tak naprawdę sprawia, że wiele rosyjskich przedsiębiorstw jest chyba niewypłacalnych w związku z tym, jakim aż tak mocno spadnie obrót.
No, zdecydowanie tak. To znaczy to, co jest istotne, o czym nie mówiłam wcześniej, to to, że Te dane statystyczne, na które się powołują przeciwnicy sankcji, o których mówiłam wcześniej, to są dane, których nie można rozpatrywać w kategoriach normalnych, pokojowych. To są dane kraju dotyczące kraju znajdującego się w stanie wojny, gdzie na przykład wskaźniki dotyczące produkcji stoją wysoko, ale jest to produkcja przekierowana z normalnych sektorów gospodarki na produkcję militarną. Ceny wielu produktów są zamrożone, w związku z czym oczywiście inflacja wydaje się stała, ale to taka inflacja, jak nie, w swoim czasie była w 80-tych latach, na początku lat 80-tych w PRL-u, tak? Była stała, ale była nierealna. To samo dotyczy kursu rubla. Także ja myślę, że na skutki sankcji, znaczy ja myślę, ekonomiści myślą, że na skutki sankcji trzeba po prostu poczekać. To będą skutki długofalowe, to będą skutki wynikające z osłabienia gospodarki rosyjskiej, spowodowane tym, że z jednej strony nie da się sztucznie utrzymywać poziomu wskaźników na wysokim poziomie przez dłuższy czas, z drugiej strony gospodarka rosyjska zostaje odcięta od zaawansowanych technologii, również od finansów, ale przede wszystkim od zaawansowanych technologii, co sprawia, że spowalnia i pozostaje z tyłu.
A zwłaszcza a propos właśnie zaawansowanych technologii, czytałem taką analizę rosyjskiego, kremlowskiego analityka Timofiejewa, który nie należy do tej głównej tuby propagandowej, więc jakby jest to bardziej obiektywna analiza, jak bardzo może być obiektywną analizą, ale właśnie zauważył, że właśnie sankcje na towary wysokiej technologii są w perspektywie lat najbardziej drastyczne dla Rosji, no po prostu będzie ten technologiczny gap się jeszcze bardziej zwiększał między Zachodem a Rosją.
Ja z kolei bym chciał teraz panią mecenas zapytać, bo z tego, co usłyszeliśmy, wynika, że skuteczność sankcji jest bardzo odłożona w czasie, a z drugiej strony, żeby te sankcje były podtrzymywane, potrzebna jest cierpliwość sojuszników europejskich. Czy jak pani odczytuje obecny stan ducha włoskiej klasy politycznej? Czy należy oczekiwać, że włoscy rządzący nadal będą wspierali sankcje nakładane na Rosję, czy też zacznie przeważać ten taki dyskurs pragmatyczny, którego liderem jest pan Salvini?
No nie sądzę. Nie wiem, czy jestem właściwym adresatem tego typu pytań, ale mogę powiedzieć wyłącznie to, co myślę we własnym imieniu. Pan Salvini, Lega jest członkiem koalicji. Koalicja nie składa się wyłącznie z Legii, ale z innych ugrupowań, w tym ugrupowań prawicowych, centroprawicowych, i te ugrupowania jasno i zdecydowanie opowiadają się za sankcjami i w duchu prounijnym. Także ten głos oficjalny jest tak naprawdę dosyć odosobniony i również dosyć krytykowany. Czy on ma swoich zwolenników również, że tak powiem, wśród wyborców, wśród przedsiębiorców? Oczywiście tak. Dlaczego? No, z bardzo prostych przyczyn, tak? To znaczy te sankcje długoterminowe oczywiście bardzo uderzają w wiele dziedzin gospodarki. Wiecie, że gospodarka włoska oparta jest na małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych i wiele z tych przedsiębiorstw jest nastawione na produkcję taką bardzo sektorową, i te z nich, które na przykład nastawione są na produkcję towarów luksusowych, a we Włoszech jest to znaczny bardzo sektor gospodarki, na sankcjach nie tyle cierpią, co często tracą prawie jedynego odbiorcę, tak? Także nie ma się czemu dziwić. No, ci przeciwnicy sankcji tutaj we Włoszech są i będą. Myślę, że nie tylko we Włoszech, ale jest kilka takich specyficznych rysów włoskich, które sprawiają, że tutaj te głosy może bardziej słychać niż gdzie indziej, niż w pozostałych krajach członkowskich.
Zanim przejdziemy do rozmowy o włoskich przedsiębiorcach, to co pani już nam zapowiedziała, to chciałbym zamknąć klamrą tą część naszej dyskusji i zapytać się, czy w pani optyce pomimo tych różnych trudności, o których wspomniała Pani, o których opowiadał Anatol, sankcje mają sens i czy widzi Pani sens ich podtrzymywania w dłuższym terminie?
No cóż, z mojego małego prywatnego podwórka oczywiście uważam, że sankcje sens mają. Widzę ich skutki w praktyce, widzę wielu naszych klientów, którzy może z początku niechętnie, z rozmaitych względów, bo na przykład kontrahent rosyjski, który był po prostu pozycją bilansową i źródłem zysku z początku był w sposób dosyć często agresywny, zapowiadał wyciągnięcie konsekwencji i tak dalej, więc te początkowe sankcje aplikowane były przez nas troszeczkę na siłę, w sensie takim musieliśmy się naprawdę starać czasem, żeby klienta przekonać, że na przykład jakiś kontrakt powinien zostać zerwany. To z czasem przedsiębiorcy włoscy, ja tu mówię głównie o przedsiębiorcach z północnych Włoch, muszę powiedzieć, że zachowali się w sposób bardzo z jednej strony racjonalny, z drugiej strony bardzo subordynowany, w sensie takim, że nie widzimy my w naszej codziennej praktyce przypadków naruszenia sankcji. Nie wiem, być może po cichu ktoś to robi, ale generalnie widzę, że są dosyć zdyscyplinowani. Wprowadzają procedury wewnętrzne, które sugerujemy, żeby uniknąć ryzyka naruszania sankcji. Szukają rozwiązań alternatywnych, modernizują własne struktury produkcji i dystrybucji. Także dla mnie to jest dowód na to, że te sankcje działają na tym polu, którym zajmuję się ja.
No właśnie, bo a propos włoskich przedsiębiorców, jakie było w Pani postrzeganiu powszechne podejście przedsiębiorców i w ogóle biznesu, zwłaszcza we Włoszech, gdy nakładano sankcje? Czy chęć ich omijania i podejście business as usual było zupełnie powszechne, czy była jakaś pewna refleksja na temat tego, że no okej, może jednak nie powinniśmy robić biznesu z państwem, które napadło inne państwo?
Nie, no tak, ja bym tak tych włoskich przedsiębiorców w takim negatywnym świetle nie przedstawiała, bo myślę, że to podejście było może nie aż tak jednogłośne jak wśród polskich przedsiębiorców, ale generalnie było jednak absolutnie zdecydowane, to znaczy co to nie słychać było z wyjątkiem może tych głosów w części prawicy, o których wspominałam wcześniej, jakichś protestów po stronie przedsiębiorców. No, weźmy pod uwagę, że punkt widzenia przedsiębiorcy jak każdego innego człowieka zależy od punktu siedzenia, czyli od położenia geopolitycznego kraju, w którym taki przedsiębiorca operuje. Nie? Z jednej strony mamy, nie wiem, polskich, szwedzkich, fińskich przedsiębiorców, którzy podchodzą do sankcji w sposób bardziej emocjonalny, przez fizyczną bliskość geograficzną konfliktu, poczucie zagrożenia i dla nich w tym momencie kwestia sankcji jest kwestią no, życia i śmierci, również w takim sensie, że no, w razie ataku są blisko. Tak? Z drugiej strony stopień uzależnienia biznesu danego przedsiębiorcy, czy grupy przedsiębiorców, czy nawet całego kraju od dostaw energii, czy surowców, czy produktów, półproduktów wpływa bardzo na to nastawienie. Przykładem tu są Włochy, które w skali całego kraju rzeczywiście były prawie nie wiem, 80% uzależnione od dostaw gazu z Rosji. Więc w tej sytuacji nie zapominajmy, to nie jest tak prosto, z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie przełączyć kurka i nagle puścić gazociągu drogą alternatywną w takiej w takim stopniu zwiększyć te dostawy alternatywne, że uniezależnimy się od Rosji. Jeśli ktoś prowadzi w tym czasie energochłonną produkcję czegokolwiek, to oczywiście będzie się zastanawiał nad tym, czy te sankcje nie zabiją w pierwszej kolejności jego, tak.
Tak jak to powiedział generał Patton, celem wojny nie jest to, żeby zginąć za swoją ojczyznę, tylko sprawić, żeby ci drudzy zginęli za swoją, także tak mniej więcej o to chodzi, w sankcjach.
O to właśnie chodzi. Jest też czynnik uzależnienia oczywiście od rynku rosyjskiego, tak? I on w przypadku Włoch odgrywa i włoskich przedsiębiorców odgrywa bardzo dużą rolę. Dlatego że rzeczywiście eksport w kierunku Rosji we Włoszech w kilku dziedzinach był znaczny, co zresztą widać teraz po wynikach rosyjskiej gospodarki, tak? Mhm. Z Włoch do Rosji sprzedajemy nie tylko torebki i luksusowe samochody samochody to jest jeszcze inny, ale luksusowe towary i damską konfekcję, ale też na przykład właśnie wiele komponentów produkowanych z użyciem zaawansowanych technologii. I to naprawdę bardzo widać w tych danych statystycznych.
Całe szczęście, niezależnie od tego, jakie są nastroje społeczne, nadal sankcjami dysponują nie państwa członkowskie, tylko Bruksela. Bruksela ma raczej jasne podejście w sprawie tej Rosji, w sprawie Rosji i tego konfliktu. Więc
tak,
myślę,
ale nie zapominaj o tym, że Bruksela nie jest bytem abstrakcyjnym, tylko sumą wszystkich państw, więc podtrzymanie sankcji zależy od tego, czy państwa członkowskie będą w rundach, o ile pamiętam, 6-miesięcznych się na to zgadzały. Dlatego też wydaje mi się ważne, żeby zawsze pytać się, tak jak dzisiaj to robimy, osób, które znają dobrze wewnętrzną sytuację poszczególnych państw europejskich, czy naprawdę możemy na nich liczyć. Bo wystarczy, że jedno państwo się wyłamie i system sankcji nam się załamie.
No jednomyślność, owszem, bo do uchwalenia sankcji potrzebna jest jednomyślność, co widać było wyraźnie przy negocjacjach ostatniego pakietu sankcyjnego na przykład, tak? Bo naprawdę mało brakowało i nie doszłoby do jego uchwalenia. Przypomnijmy, że uchwalono go 24 lutego, czyli w pierwszą rocznicę wybuchu wojny, więc była to też kwestia symboliczna, prestiżowa w jakiś sposób i taka naprawdę istotna. Również
i to jeszcze chwilę przed północą.
Chwilę przed północą, a do ostatniej chwili tutaj głównie Włochy i Polska toczyły walkę o kauczuk rosyjski, tak? Czyli o limity importu kauczuku rosyjskiego do krajów unijnych produkujących opony samochodowe. To nie przeszły na przykład w tym pakiecie restrykcje dotyczące importu diamentów z Rosji, tak? I tutaj Holandia, Antwerpia obrabiające te kamienie na całą Europę i parę innych tego typu przykładów, także to
tak,
Michał, masz rację, że
te domy jubilerskie z Antwerpii faktycznie od samego początku bardzo niechętnie patrzą na te wszystkie sankcje, są chyba dość mocno uzależnione. Znaczy, dobrze.
Jest tam na pewno sporo kapitału, niekoniecznie bezpośrednio inwestowanego również przez oligarchów rosyjskich, to
Wydaje mi się, że w kolejnych częściach naszej rozmowy też będzie fantastycznie wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak są skonstruowane sankcje, jeżeli chodzi o inwestycje, jakie wynikają problemy z tego, że sankcje nakładane przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone różnią się co do szczegółów w definicji udziału czy firmy kontrolowanej przez podmiot objęty sankcjami, ale to pewnie w kolejnym odcinku będziemy mieli okazję o tym porozmawiać.
Co do różnic w interpretacji sankcji, to rzeczywiście bywa również tak, że że Komisja Europejska musi od czasu do czasu na przykład wycofać się z jakiejś interpretacji. To są bardzo odosobnione przypadki, ale zdarzają się, co, że tak powiem, uzupełnia ten obraz tego, jak wygląda sytuacja, jesteśmy po roku, tak? Ale lista frequently asked questions, która znajduje się na stronie komisji i która jest takim bardzo użytecznym i często konsultowanym przez prawników, ale również przez przedsiębiorców narzędziem, ona w tej chwili ma, podejrzewam, około 400 stron. Tak? Czyli rośnie naprawdę dosyć szybko. Te odpowiedzi są kilkuakapitowe, więc to nie są, więc to jest naprawdę, naprawdę wiele, wiele przypadków już przeanalizowanych. Także ja jestem pewna, że będzie coraz bardziej przyspieszał ten proces integracji, zasad interpretacyjnych, więc będzie się zwiększała z czasem skutecznie. Zresztą o tych rozmaitych, że tak powiem, procesach i projektach i narzędziach zmierzających do polepszenia systemu egzekucji sankcji będziemy potem jeszcze szerzej mówić.
Otóż właśnie, ten odcinek z panią Agnieszką poświęciliśmy na trochę szersze spojrzenie na temat sankcji, a w następnym będziemy zagłębiać się już w bardziej konkretne, szczegółowe analizy. Będziemy mówić też o ukształtowaniu prawnym sankcji, o tym, jak one działają, czy można je ominąć, czy jednak są skonstruowane szczelnie. Także zapraszamy serdecznie do słuchania naszego następnego odcinka z panią Agnieszką z Turynu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję Państwu, że nas wysłuchaliście. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na kolejną rozmowę.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku Mercatora.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Instytutu BIRM oraz naszego Twittera i Facebooka. Wszystkiego dobrego.
I do usłyszenia.